Veni lumen cordium. Beten wir voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Veni, Sancte Spiritus.
Niech łaska Ducha Świętego będzie w nas obecna. Niech w sercach naszych uczyni swe mieszkanie. Duchu, który oświecasz i żywisz wszystkich ludzi, usuwając wszystkie skazy duchowe, rozprosz noce i oschłości naszych dusz. Święty miłośniku dobrych myśli, zechciej w dobroci swojej namaścić nasze zmysły. Ty, który usuwasz wszystko, co nas zawstydza, uczyń jasnym spojrzenie człowieka wewnętrznego, aby mógł widzieć Ojca Niebieskiego, bo tylko serce czyste może go oglądać. Przyzywając Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w przykazaniu dotyczącym nie zabijaj. Dzisiaj kolejne punkty z nauczania katechizmu Kościoła katolickiego dotyczące przerywania ciąży. Numery 2270 do 2275. To punkty, które w katechizmie Kościoła katolickiego zawierają naukę dotyczącą tej rzeczywistości jakże ważnej, fundamentalnej dla każdego społeczeństw, dla każdego człowieka. Życie, kwestia życia. Pismo Święte określa dość szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu Bożym. W Księdze Wyjścia Stwórca poucza i przestrzega, że żadna istota ludzka nie ma prawa wydawania wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego człowieka. Księga Wyjścia, 23 rozdział, 7 werset. Zamierzone bowiem zabójstwo niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i ze świętością Stwórcy. Prawo, które zakazuje śmierci niewinnego człowieka, jest prawem powszechnie obowiązującym. Obowiązuje wszystkich i każdego, obowiązuje zawsze i wszędzie. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 2261. Dotyczy ono także człowieka będącego w fazie początkowej. która poprzedza jego narodziny oraz człowieka, którego kres życia nieuchronnie zmierza do końca. Życie człowieka pochodzi od Boga. Jest jego obrazem i odbiciem, udziałem w jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym panem tego życia. Człowiek nie może nim rozporządzać. Czytamy w Evangelium Vitae w 39 punkcie. Kościół od początku swojego istnienia głosi wartość i nienaruszalność życia ludzkiego, ukazując je jako największy dar otrzymany od Pana Boga. Katechizm Kościoła katolickiego, odwołując się do Pisma Świętego, poucza nas, że życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia od jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2258. Zgodnie więc z nauką Kościoła, godzenie w życie swojej lub innego człowieka jest stawianiem siebie na miejscu Boga i wykroczeniem przeciw jego władzy nad życiem ludzkim. Prawo do życia jest zatem dla człowieka prawem najbardziej podstawowym i nikt z ludzi nie może nikomu tego prawa odebrać. Dar życia otrzymujemy od Pana Boga i tylko On ma prawo je odebrać. Ponadto Bóg żąda, jak naucza Jan Paweł II, by człowiek otrzymane życie kochał, szanował i rozwijał, a także chronił je przed różnego typu niebezpieczeństwami. Człowiek ma obowiązek także troszczyć się o zdrowie swoje i innych. W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje nam stać na straży danego nam przez Niego daru życia. Przykazanie zakazuje nie tylko zabijać, lecz i szkodzić duszy i ciału człowieka. Zakazuje naruszania praw człowieka. Patrząc na przykazanie Boże od strony pozytywnej, to nakazuje ono troskę o życie, zdrowie i rozwój osoby, nakazuje tworzenie takich warunków, aby każdy mógł żyć w pokoju i rozwijać wszystkie otrzymane od Pana Boga talenty, aby nimi służyć w pełni również innym. Piąte przykazanie przypomina nam, że życie jest darem otrzymanym od Boga, którego nie wolno niszczyć na żadnym jego etapie. Nie wolno więc zabijać żadnego niewinnego człowieka, ani dziecka w łonie matki, ani umierającego starca. Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba ludzka była chciana dla niej samej, na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego 2319 punkcie. Człowiek dzięki swojej nieśmiertelnej duszy jest powołany do życia wiecznego. Ze względu na godność człowieka stworzonego przez Boga nie wolno niszczyć jego życia. Bóg jest Panem życia i śmierci, gdyż to On wszystko i wszystkich powołał do istnienia swoją mocą stwórczą. W jego ręku tchnienie życia i dusza każdego człowieka. Czytamy w Księdze Hioba w 12 rozdziale 10 wersecie. Człowiek ma być w swoim postępowaniu podobny do Stwórcy, gdyż został stworzony na jego obraz i podobieństwo. Jest zatem powołany przez Stwórcę do przekazywania i podtrzymywania życia ludzkiego. Ten nakaz Boży, jak przypomina Sobór Watykański II, wyklucza wszystko, co godzi w życie człowieka, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, eutanazję, dobrowolne samobójstwo czy przerywanie ciąży. Chociaż dziecko kształtuje się w łonie matki, jednak nie stanowi części jej organizmu, jak ręka czy noga. Kościół uczy, że każde dziecko pochodzi nie tylko od rodziców, lecz i od samego Boga. On bowiem stwarza bezpośrednio nieśmiertelny element tworzący człowieka, który nazywamy duszą. Każde dziecko formuje się pod sercem matki zgodnie z ustalonymi przez Pana Boga prawami rozwoju człowieka. To kształtowanie się nie jest dziełem przypadku, lecz procesem dobrze znanym Panu Bogu. Jak to mówi Psalm 139. Nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Co więcej, człowiek, zanim jeszcze został poczęty, został przez Boga przeznaczony do jakiegoś zadania. Czytamy w Księdze Jeremiasza: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Życie człowieka należy zatem do jego głównego stwórcy, którym jest Bóg. Nikt nie ma prawa uśmiercać niewinnej istoty, której nieśmiertelne ja zostało ukształtowane przez samego Boga. O tym, że dziecko nie jest częścią ciała matki, lecz kształtującą się odrębną osobą, świadczy między innymi fakt, że matka nie ma wglądu we wnętrze dziecka, w jego kształtującą się psychikę, tak jak potrafi to uczynić w stosunku do siebie. Dzięki posiadanej świadomości matka wie, co sama myśli, co czuje, co się z nią dzieje i tym podobne. Jej świadomość nie wnika jednak do wnętrza kształtującego się w jej łonie dziecka i nigdy w nie nie wniknie. W dziecku bowiem stopniowo formuje się odrębny wewnętrzny świat osobowy z własną świadomością. Dziecko jest nową, formującą się osobą, noszącą w sobie nieśmiertelny element, duszę. Kościół przypomina więc, że jako osoba dziecko ma wszystkie prawa przysługujące osobom. Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go jak każdą inną istotę ludzką. Czytamy w Kościele Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2323. Jako osoba, dziecko od początku swego istnienia ma przede wszystkim prawo do życia, którego nikomu nie wolno naruszać. Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. KKK 2270 punkt. Zabójstwo dziecka jest krzywdą wyrządzoną dziecku. Polega ono nie tylko na pozbawieniu go życia. Przez zabójstwo odmawia mu się łask, które mogłoby otrzymać w sakramencie chrztu, w Komunii Świętej i dzięki innym sakramentom. Nieraz przedstawia się przerywanie ciąży jako dobrodziejstwo dla matki lub społeczeństwa. Tak jednak nie jest. Miłość bowiem kobiety może rozwinąć się dzięki macierzyństwu. Zabicie zaś dziecka w łonie matki pozbawia ją tej możliwości i staje się powodem jej wyrzutów sumienia oraz powracającego niepokoju. Zabójstwo nienarodzonego dziecka jest również złem społecznym. Każdy bowiem człowiek ma do spełnienia jakieś zadanie powierzone mu przez Pana Boga. Zabicie dziecka jest zawsze pozbawieniem społeczeństwa jakiejś niepowtarzalnej osoby, która miała coś wnieść w życie świata, w jego historię. Wśród zabitych milionów dzieci z pewnością były takie, które według planu Bożego miały wynaleźć lekarstwa na nękające ludzkość choroby. Może niektóre z nich przewidziane były przez Pana Boga na wynalazców jakichś środków, które powstrzymywałyby kataklizmy. Pomyślmy, ile szkód i cierpienia zaznaliby mieszkańcy Ziemi, gdyby wynalazcę chociażby piorunochronów rodzice zabili przed jego narodzeniem. Kościół surowo osądza zło grzechu przerwania ciąży. Jest ono zabójstwem, za którym spada na winnych tej zbrodni kara ekskomuniki. Dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest praktyką haniebną, czytamy w konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II, ponieważ sprzeciwiając się prawu moralnemu, Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Nauka Kościoła o grzeszności przerwania ciąży nie ulega zmianie, co bardziej wyraźnie potwierdza katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2271. Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym. Nieraz osoby z otoczenia matki w poważnym stopniu ponoszą winę za jej decyzję zabicia dziecka. Na przykład mąż namawiający lub zmuszający swoją żonę do tego czynu. Osoby wyśmiewające się z matki, która pragnie urodzić kolejne dziecko. Lekarz bezpodstawnie straszący powikłaniami lub śmiercią matkę, spodziewającą się dziecka albo zakładający z góry, że dziecko może się urodzić z jakąś wadą rozwojową. Katechizm poucza, że współdziałanie w przerwaniu ciąży jest grzechem przeciwko życiu ludzkiemu i powoduje zaciągnięcie ekskomuniki. Formalne współdziałanie w przerwaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Kto powoduje przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kanon 1398. Choć otoczenie może w dużej mierze ponosić współodpowiedzialność za przerwanie ciąży, jednak ostateczna decyzja należy do samej kobiety. Czynnikiem ułatwiającym zabicie nienarodzonego dziecka może być także brak wiary w Boga, w Jego ojcowską opatrzność i opiekę nad każdym stworzonym przez Niego człowiekiem. A przecież każde dziecko posiada bardzo świadomie stworzoną przez Niego duszę, przez co do Niego należy i On nim się opiekuje. Głęboka ufność w Bożą opiekę i wiara w możliwość wiecznego spotkania się ze swoim dzieckiem w niebie była powodem bohaterskiego poświęcenia swojego życia przez wiele matek stojących przed wyborem ratować własne życie kosztem dziecka, czy też umrzeć dla ocalenia jego życia. Przykładem czego może być chociażby Joanna Bertamolla, ogłoszona przez Jana Pawła II błogosławioną. Ona wraz z swoim mężem pragnęli. Pragnęli głęboko potomstwa. I Pan Bóg ich obdarzył. I jak wielką radością dla nich było to, że po raz kolejny zostali obdarzeni tym bezcennym darem potomstwa. Jednak radość nie trwała zbyt długo, ponieważ Joanna Bretamolla została zdiagnozowana jako chora. I jej koledzy lekarze postawili przed nią jakże tragiczny, dramatyczny wybór. Powiedzieli, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możemy cię uratować, że będziesz żyła. Ale leki, które zastosujemy, zabiją dziecko. Jakże dramatyczny wybór. Życie matki czy życie dziecka? Wiemy, Joanna Bretamolla wybrała życie swojej córki. Została wyniesiona do godności błogosławionych. I też warto za jej wstawiennictwem, kiedy człowiek przeżywa różnego rodzaju rozterki związane z macierzyństwem, za jej wstawiennictwem polecać tę sytuację. Prosić o mądrość, prosić o siłę, prosić o wytrwałość. Pan Bóg nie zostawi człowieka samego. I zawsze z tego mądrego wyboru wychodzi niezwykłe piękno i dobro. Szanowanie życia człowieka od początku jego istnienia nakłada obowiązek leczenia, również leczenia życia od samego początku, gdy zachodzi konieczność. I nie dopuszcza przeprowadzania eksperymentów genetycznych i takich ingerencji, które nie mają charakteru leczniczego. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości, jak każdą inną istotę ludzką. Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci. Również fragment ten znajdziemy w kongregacji, w instrukcji Donum Vitae, kongregacji nauki wiary. Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczalne zabiegi na embrionie ludzkim pod warunkiem, że uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalne wielkie, gdy są podejmowane w celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia. Widzimy dalej, wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby był używany jako materiał biologiczny, jest niemoralne. Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytworzenia istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości. Czytamy dalej w dokumencie Donum Vitae. Wytworzenie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako materiał biologiczny, jest niemoralne. Jeszcze raz to podkreślmy. Życie ludzkie jest święte. Życie każdego człowieka, każdej osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest święte. Dlatego też od samego początku pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Nikt nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej, ponieważ jest to głęboko sprzeczne z godnością osoby i świętością Stwórcy.